Organizacje z naszego regionu testowały na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju innowację społeczną doktora Pawła Grabowskiego z Hospicjum Proroka Eliasza. Polega ona na świadczeniu kompleksowej opieki domowej schorowanym, niesamodzielnym osobom ze wsi. Rekomendacje są pozytywne o nich, ale też o zbliżającym się miesiącu świadomości autyzmu. Dziś będziemy mówić przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
Opieka nad przewlekle chorymi, starszymi ludźmi to wyzwanie najbliższych lat. Wielu Polaków ma już osobiste doświadczenie, jak trudno w takiej sytuacji o pomoc, jak skomplikowany i niewydolny jest system. Skalowanie innowacji społecznej, opieka domowa na terenach wiejskich to tytuł testu, który ma doprowadzić do deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych, uprościć korzystanie z nich i zapewnić większą efektywność. Projekt trwał ponad 2 lata i objął 250 pacjentów z 21 ośrodków w całej Polsce. Ogólnokrajowe testowanie przeprowadził Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Organizacje przedstawiły już swoje wnioski i rekomendacje. Więcej o tym projekcie już teraz opowie Karolina Poczekowska z OWOP-u.
Skalowanie opieki domowej na terenach wiejskich było to upowszechnienie projektu, który wypracował zespół doktora Grabowskiego z Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza i upowszechnienie go na terytorium całej Polski. My zajmowaliśmy się tym, aby model ten był wdrożony zgodnie z założeniami w 21 podmiotach różnego typu z obszaru całej Polski. Także nasza innowacja została w ten sposób upowszechniona i bardzo dobrze przyjęta w skali kraju. Model ten zakłada opiekę nad osobami zależnymi. Są to osoby dorosłe, które wymagają stałej opieki, wobec których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe, czyli na przykład nie są to osoby chorujące na nowotwory, są to osoby w takim stanie stabilnym, który raczej już się nie zmieni, które wymagają całodobowej opieki. Projekt ten polegał na tym, że został stworzony zespół opieki domowej, który składał się z lekarza, pielęgniarki, opiekunki medycznej, rehabilitanta i psychologa. I całe clue tego modelu polegało na tym, że wszystkie te osoby udzielały wsparcia w tym samym czasie. To znaczy, że chory nie musiał jeździć na rehabilitację do jednego miejsca, korzystać z psychologa w innym, tylko wszystko miał zapewnione w ramach opieki domowej w swoim własnym domu. Oczywiście model ten był testowany wyłącznie na obszarach wiejskich, bo te obszary są najbardziej potrzebujące. Oddalono od tego typu usług i tak też było testowanie w całej Polsce, czyli obszary wiejskie.
Czy to też miało na celu pokazanie, że niekoniecznie pewne rozwiązania, które funkcjonują obecnie, są tańsze niż stworzony właśnie taki model?
Ten model w różnych miejscach też różnie był finansowany, ponieważ czasami lekarzem w zespole opieki domowej był lekarz rodzinny, czyli nie dochodziły tu żadne dodatkowe koszty. Czasami był to lekarz spoza tego lekarza rodzinnego, więc tutaj dochodziły dodatkowe koszty. Rzeczywiście model ten zakłada takie stanowiska, które już są w systemie. Tutaj chodziło o to, żeby je połączyć, bo z tym jest największy problem, połączyć i przede wszystkim skoordynować, bo w tej chwili mamy tak, że każdy z tych specjalistów działa troszeczkę na własną rękę, a to chodziło o to, żeby to skoordynować w ramach jednego pacjenta.
Czy to się udało? Czy jednak jakieś wątpliwości się pojawiły?
Przy takim połączeniu, jeśli mówimy o poziomie pacjenta, to na pewno się to udało. Pacjenci są zadowoleni, zaopiekowani, tutaj mamy same dobre efekty. Podobnie jeśli chodzi o instytucje, które skalowały, one także doceniają ten model pracy. Zespoły opieki domowej zostaną na stałe wprowadzone w wielu instytucjach, które pracowały tą metodą. Natomiast jeśli chodzi o takie systemowe rozwiązania, tutaj wymaga to trochę więcej pracy, ponieważ w naszym systemie opiekunki są w systemie pomocy społecznej, natomiast pozostałe stanowiska są w systemie ochrony zdrowia. Są to oddzielnie działające systemy. Także tutaj, aby to zadziałało, w każdej gminie potrzeba współpracy pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej, który dysponuje opiekunkami, a instytucjami medycznymi. Mamy poczucie, że jest dobra wola, ponieważ wszyscy widzą potrzebę. Starzejące się społeczeństwo, wyludniające się wsie pokazują, że jest ogromna potrzeba i myślę, że wielu włodarzy lokalnych zwłaszcza zauważa potrzebę i szuka nowych rozwiązań, stąd spore zainteresowanie projektem.
Czy doszliście do takiego wniosku, że w wielu przypadkach, czy też może w niewielu przypadkach, ale jednak, że takie się zdarzają, nie trzeba kogoś umieszczać czy w szpitalu, czy w placówce, a rzeczywiście ktoś może chorować, przebywać we własnym otoczeniu, we własnym domu.
Takie jest główne założenie tego modelu, żeby osoby mogły jak najdłużej przebywać we własnym środowisku i we własnym domu. Jednym z aspektów tego rozwiązania jest kształcenie opiekunów domowych, tak żeby potrafili jak najdłużej opiekować się osobą chorą czy z niepełnosprawnościami, tak żeby nie umieszczać jej w całodobowym zakładzie. Projekt ten wpisuje się w ten nurt deinstytucjonalizacji, który teraz w Polsce także jest wdrażany, także tutaj kształcimy zarówno rodziny, to jest ten jeden aspekt. Drugi aspekt to jest opieka wytchnieniowa, ponieważ opiekunki świadczyły taką opiekę, żeby rodzina mogła zająć się innymi sprawami niż wyłącznie opieką nad osobą zależną. A trzeci aspekt to jest pokazywanie możliwości pracy środowiskowej. To znaczy w naszym projekcie byli też animatorzy, którzy budowali sieć wsparcia wokół tego pacjenta potrzebującego. Czyli na przykład kontaktowali się z lokalnymi szkolnymi klubami wolontariatu, czyli włączali na przykład w niektórych projektach duszpasterzy, czyli różne parafie, księża brali udział. Ochotnicze straże pożarne wykonywały drobne prace, na przykład wyrównanie drogi u jednego z pacjentów. Opiekę nad zwierzętami czasowa była świadczona przez sąsiadów na przykład. Robienie zakupów osobom chorym. To wszystko się działo, uczyliśmy te społeczności w jaki sposób współpracować i to też jest jeden z aspektów tego projektu.
Czyli ten bardzo ważny aspekt integracji też lokalnego środowiska.
Tak, tak to też zwłaszcza instytucje medyczne tak naprawdę zrobiły to pierwszy raz, ponieważ wcześniej mają inne zadania, nie znały tego rodzaju pracy środowiskowej. Wiejskie przychodnie na przykład. Tym modelem środowiskowej pracy troszkę socjalnej, trochę wolontarystycznej, animacyjnej pracowały po raz pierwszy.
Mówimy o integracji, mówimy o korzyściach dla pacjenta, ale myślę, że też pokazujecie, że można odciążyć rodzinę.
Tak, ten model pokazuje, że rodzina może trochę odetchnąć. Opieka wytchnieniowa jest właśnie po to, żeby rodzina mogła zrealizować inne swoje cele. Choćby to miało być cele kulturalne, wyjście do kina, zrobienie zakupów, pójście na zebranie do dziecka w szkole. Opiekunka wtedy świadczy taką pomoc wytchnieniową i w nurt tej opieki wytchnieniowej, mamy też już program opieki wytchnieniowej w Polsce, będzie kontynuowany i to już wiemy, więc tego typu pilotaże na pewno przekładają się w pewnym stopniu na rozwiązania systemowe.
Co będzie działo się, czy też co już dzieje się dalej?
To, co robimy teraz, to upowszechniamy efekty tego projektu, czyli pokazujemy go gminom, które mogą go wdrażać u siebie w całości lub w części. Mamy kontakt z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest bardzo zainteresowany tego typu rozwiązaniami. Staramy się zainteresować wszystkich, którzy mają moc i pieniądze, tym, żeby te rozwiązania mogły być wdrażane na większą skalę.
Najważniejsze wnioski i rekomendacje to efektywna opieka domowa może być prowadzona przez różne podmioty zajmujące się świadczeniem usług medycznych, niezależnie od wielkości, struktury czy umocowania prawnego. W większym stopniu mogą się w nią zaangażować organizacje pozarządowe, pod warunkiem, że miałyby możliwości wpisywania usług medycznych do projektów społecznych. Jednocześnie nie sprawdza się projektowe świadczenie usług, ponieważ ma ono podstawową wadę, kończy się wraz z dofinansowaniem. Konieczne jest usprawnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i ochrony zdrowia na danym terenie. Dobrym rozwiązaniem jest koordynacja usług na poziomie gminy lub szerszym. W zespołach opieki domowej mogą równolegle funkcjonować wykwalifikowane opiekunki medyczne oraz opiekunowie osób starszych. Włączenie tych ostatnich do zespołu obniża koszty opieki w domu. Opiekunki, opiekunowie mogą wykonywać część zadań zleconych dotychczas pielęgniarkom czy rehabilitantom. Na dobrostan podopiecznych pozytywnie wpływa systematyczne wsparcie w codziennych czynnościach. Pozwala to też w pory zauważyć potrzebę zawezwania specjalisty. W świadomości społecznej opiekun funkcjonuje zarówno jako zawód medyczny, jak i określenie asystenta pomocy społecznej. Potrzebna jest kampania informacyjna na ten temat. Na lokalnych rynkach pracy brakuje wykwalifikowanych kadr. Wdrażające innowacje mieli problemy z zatrudnieniem personelu. Wynagrodzenie powinno uwzględniać uwarunkowania lokalne, inflację i wzrost płacy minimalnej. Ważną kwestią jest organizacja i finansowanie dojazdu do pacjenta. Wprowadzenie wsparcia specjalistycznego, np. psychologicznego czy logopedycznego, wymaga przekonania pacjenta i bliskich o takiej potrzebie. Skalowanie pokazało, że nawet wymuszony kontakt ze specjalistą jest efektywny i podopieczni z czasem go akceptują. Comiesięczne lub częstsze spotkania zespołu opieki domowej były nowością dla wielu zespołów testujących model. Praktyka oceniona była bardzo pozytywnie, ponieważ umożliwiła spersonalizowanie usług. I jeszcze jeden wniosek. Wsparcie środowiskowe sąsiedzkie sprawdza się tylko w sporadycznych sytuacjach. Pomoc w sprzątaniu, zakupach czy towarzyszeniu osobie chorej. Jedną z przyczyn nieskuteczności tego rozwiązania jest niechęć samych pacjentów do publicznego pokazywania swojej choroby.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
To już końcówka marca, przed nami kwiecień, czyli miesiąc świadomości na temat autyzmu. Białostocka Fundacja na rzecz wspierania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami, a jak co roku przygotowuje w związku z tym różne inicjatywy. O nich opowiedzą nauczyciel-terapeuta Marzena Cieszyńska i nauczyciel-terapeuta integracji sensorycznej Małgorzata Emilita.
W naszej fundacji kwiecień, tak jak pani wspomniała, jest miesiącem szczególnym, ponieważ wtedy najbardziej koncentrujemy się na szerzeniu świadomości na temat osób znajdujących się w spektrum autyzmu. Nasze działania kierujemy zaczynając od najmłodszych dzieci w przedszkolu, a kończąc na osobach dorosłych. W tym roku zaplanowaliśmy m.in. bezpłatne szkolenia dotyczące rozwoju małego dziecka oraz zachowań, które mogą budzić niepokój opiekunów i rodziców. Na pierwszym szkoleniu zostanie omówiony rozwój mowy werbalnej i komunikacji dziecka oraz przedstawione zostaną praktyczne wskazówki, jak wspomagać. Kolejne szkolenie dotyczyć będzie zaburzenia przetwarzania słuchowego oraz ich wpływ na funkcjonowanie dziecka. Jeszcze mamy dwa szkolenia. Szkolenie, na którym omówione zostaną zaburzenia sensoryczne i jaki one mają wpływ na funkcjonowanie dziecka oraz szkolenie dotyczące podstawowych informacji na temat zaburzeń autystycznych. Ten cykl szkoleń skierowany będzie do osób pracujących w żłobkach oraz rodziców.
Następną inicjatywą jest A jak Box, która ma już swoją trzecią edycję. Jest skierowana do przedszkoli i szkół. Mowa tutaj o oddziałach nauczania początkowego. A jak Box to tajemnicze pudełko, które jest otwierane na lekcji wspólnie przez nauczyciela i dzieci. W pudełku zawsze znajduje się scenariusz prowadzenia zajęć, który jest stworzony przez osoby pracujące w fundacji A jak? Oraz potrzebne pomocy, a także niespodzianki, które najmłodszym sprawiają wielką radość. I w tym roku naszym scenariuszem i propozycją zajęć chcemy przybliżyć temat trudności sensorycznych, z jakimi zmaga się większość osób z autyzmem. Zadania, które będą zawarte w scenariuszu, będą zachęcały do sprawdzenia na własnym przykładzie, co dzieje się, gdy jeden lub kilka ze zmysłów zaczynają działać nieco inaczej niż zwykle. I mamy nadzieję, że stanie się to też zachętą do rozmowy o tym, jak trudno może być osobom, dla których trudności w odbieraniu, przetwarzaniu i różnicowaniu bodźców są codziennością.
Placówki przedszkolne oraz szkolne, mówimy tutaj o oddziałach klas 1-3, mogą zgłosić się, wypełniając formularz na naszej stronie. 4 kwietnia o godzinie 9 ruszają zapisy. I mamy 20 pudełek tajemniczych naszych kajak boksów. Także dla 20 placówek taka akcja jest przygotowana. I taką inicjatywą, która stała się już naszą tradycją, jest spacer ulicami Białegostoku. Chcemy spotkać się z mieszkańcami po to, by pokazać naszą akceptację i zrozumienie dla osób w spektrum autyzmu oraz udzielać informacji, gdzie takie osoby oraz ich rodziny mogą znaleźć potrzebną pomoc. Ten spacer odbędzie się 20 kwietnia.
Bez barier.
A jak akceptacja. Każdy z nas jest niepowtarzalny. A jak adrenalina. A jak aktywność. A jak ambitne działania. A jak akuratność i odpowiedzialność. A jak aprobata dla odmienności. A jak alternatywa dla schematycznych rozwiązań. A jak abstrakcja i wyobraźnia. A jak abrakadabra. A jak autyzm. A jak będziemy działać razem, to wszystko nam się uda. A jak to wszystko udaje się realizować, opowiedzą o tym prezes zarządu Fundacji Wojciech Marek Dybczyński i wiceprezes Agnieszka Danowska.
Skąd ta nazwa? Spotykaliśmy się oczywiście, zanim powstała fundacja, zanim zebrali się fundatorzy, myśleliśmy, co chcemy robić, co jest naszą misją, jakie są potrzeby. No i oczywiście nazwa. A jak nazwać? A jak nazwać? Tam były różne niebieski domek, a jak? No i w końcu mówimy, a może a jak? A jak autyzm? Fundacja A jak jest organizacją pożytku publicznego, która wspiera przede wszystkim dzieci oraz rodziców, całe rodziny. To jest przede wszystkim grupa ludzi, którzy pełnią pewnego rodzaju misję. Praca jest pasją ludzi, którzy są obdarzeni dużą ilością różnorodnych talentów.
Fundacja powstała w 2017 roku z racji potrzeby. Fundatorami były osoby, które miały wieloletnie doświadczenie i postanowiliśmy, że założymy fundację, aby dalej świadczyć te usługi na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin.
To, co powinno nas niepokoić na samym początku, przede wszystkim brak mowy, też rozumienie tej mowy widzimy, że jest ograniczone, czyli dziecko rozumie mowę na przykład sytuacyjnie. Załóż buty, bo już jesteśmy w przedpokoju, za chwilę będziemy wychodzić. Brak relacji z rówieśnikami, ale też z rodzicami, pewnego rodzaju schematyczne zabawy polegające na szeregowaniu pewnych rzeczy, na obserwowaniu wirujących przedmiotów.
I przechodzimy tutaj do jednej ze sfer Państwa działalności, czyli do diagnostyki.
Zgłaszają się do nas rodzice dzieci, które zostały skierowane bądź z poradni, bądź od lekarzy innej specjalizacji w celu przeprowadzenia diagnostyki pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Diagnoza polega na pogłębionym wywiadzie z rodzicami, obserwacji swobodnej dziecka oraz podczas prób i eksperymentów pedagogicznych. Następnym etapem jest badanie narzędziem ADOS-2, to jest takie narzędzie wystandaryzowane na całym świecie. No i ta diagnoza kończy się rozmową i opinią. Diagnoza jest oparta tylko na kryteriach behawioralnych, czyli na tym, co możemy zaobserwować, jak zachowuje się dziecko w określonych sytuacjach, no i na doświadczeniu osób, które ten proces prowadzą.
Zgłaszają się rodzice, bo usłyszeli na przykład od znajomych, albo też sami zaobserwowali, że dziecko może trochę inaczej reaguje na różne sytuacje niż rówieśnicy?
Oczywiście, że wtedy my przeprowadzamy konsultacje z rodzicami i w zależności od wyników tej konsultacji podejmujemy decyzję albo, że trzeba przeprowadzić proces diagnostyczny, albo to kończy się tylko i wyłącznie na tej konsultacji i wnioskach dla rodzica do dalszego postępowania z dzieckiem.
Zdarza się, że rodzic podejrzewa autyzm, ale się okazuje, że niekoniecznie jest to zaburzenie?
Bardzo często. Często jest tak, że rodzice przychodzą i już oczytali się w internecie, czy też mieli kontakt z innymi specjalistami i mówią, że to jest obserwacja w kierunku zaburzeń autystycznych, że zostało tak nakreślone. Natomiast my przeprowadzamy diagnostykę i okazuje się, że jest to autyzm.
Czy gdy diagnoza wykazuje, że może to być autyzm, to jednak nie do końca w to wierzą i nie dopuszczają takiej myśli i próbują dalej?
Jeżeli rodzic usłyszy od jednego specjalisty, że dziecko ma autyzm, a pójdzie do drugiego specjalisty, który powie, że nie ma autyzmu, to naturalną rzeczą jest, że rodzic wybierze opinię lepszą, że nie ma autyzmu. I w wielu takich przypadkach mamy do czynienia, że osoby wybierają drogę lepszą.
Co nie zawsze później po kilku latach okazuje się właściwą drogą.
To najczęściej jest tak, że te osoby później wracają i wymagają specjalistycznej terapii pod kątem autyzmu.
Dlaczego więc ważna jest ta wczesna diagnoza?
Autyzm nie ma jednorodnego obrazu. Osoby z autyzmem są bardzo mocno zróżnicowane pod względem głębokości zaburzeń. I w pewnych przypadkach, jeżeli wykryje się wcześniej te zaburzenia, jesteśmy w stanie wcześniej podjąć pewne działania, które będą zapobiegały powstawaniu wtórnym problemom wynikającym z tego zaburzenia. Czyli te dzieci będą miały lepszy start w edukacji.
I tu przechodzimy do kolejnego elementu działalności fundacji, czyli do terapii.
My mamy bardzo bogatą ofertę, zaczynając od terapii indywidualnej. To jest początek, bo zanim dziecko trafi do logopedy, na początku musi być w terapii indywidualnej. Mamy terapię logopedyczną, integrację sensoryczną, prowadzimy też trening umiejętności społecznych w kilku grupach. Na samym początku, kiedy dziecko do nas trafia, to jest przede wszystkim obserwacja, budowanie relacji, takiego poczucia bezpieczeństwa, żeby dziecko dobrze się czuło, a potem w zależności od tego, co widzimy, stawiamy cele i w trakcie dokonujemy ewaluacji tego, co zrobiliśmy, nad czym nadal należy pracować. Co jest bardzo istotne w procesie terapeutycznym, to przede wszystkim współpraca z rodzicem, z rodziną. I tutaj na bazie wieloletnich doświadczeń zwykle jest tak, że jeśli rodzic jest naprawdę współpracujący, to efekty są dużo lepsze.
Ten poziom zaburzeń jest mocno zróżnicowany. Są dzieci autystyczne, które są werbalne, są osoby, które są niewerbalne. Są osoby, które patrzą nam w oczy, są osoby, które nie patrzą w oczy. Tak samo i występujące dodatkowe zaburzenia typu upośledzenie umysłowe. Nie utożsamiamy autyzmu z upośledzeniem umysłowym. Badania wskazują na to, że w populacji osób z autyzmem jest taki sam odsetek osób upośledzonych umysłowo w normie, jak i ponadprzeciętną. Natomiast niepodjęcie pewnych działań terapeutycznych w odpowiednim czasie skutkuje tym, że powstaje wtórne upośledzenie umysłowe u tych osób na skutek tego, że one nie nabywają nowych umiejętności i wiadomości. Terapia jest podstawą. Jeżeli chcemy, aby dziecko funkcjonowało na najlepszym poziomie, terapia jest nieodłącznym elementem. Dziecko musi być objęte terapią specjalistyczną. Dlatego też prowadzimy, oprócz tej wczesnej diagnostyki, wykrywania u dzieci zaburzeń w komunikowaniu się i ich umiejętnościach społecznych, punkt przedszkolny, terapeutyczny.
Są to terapeuci, specjaliści, czyli logopeda, integracja sensoryczna, psycholog.
Tak jak w każdej placówce, jak dziecko trafia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tak samo i u nas dla każdego dziecka jest powołany zespół, który opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i go realizuje w ścisłej współpracy z rodziną. U nas są tylko dzieci z autyzmem i dlatego nam jest łatwiej, bo wiemy, co robić, jak stworzyć te warunki bezpieczne, co robić wtedy, gdy dzieci przejawiają zachowania trudne, jak rozwijać komunikację, za pomocą jakich narzędzi, jakich metod.
A są opory wśród niektórych rodziców, żeby posłać dziecko do placówki, gdzie są same dzieci z tym zaburzeniem?
Wiele osób idzie tym tokiem myślowym, często myśląc, że ich dziecko, jak trafi do rówieśników, to będzie naśladować zachowania rówieśników i w ten sposób się lepiej rozwijać, że nadrobi. Jest to błędne przeświadczenie. Oczywiście są wyjątki, gdzie ten poziom zaburzeń autystycznych jest tak niewielki, że dziecko jest w stanie sobie poradzić przy wsparciu od strony specjalistów placówki, ale w większości jest tak, że te dzieci nie uczą się poprzez naśladowanie. One nie naśladują zachowań rówieśników i nie przenoszą tego do swego repertuaru. Dlatego my wychodzimy z założenia, że większości dzieci na początku należy objąć terapią bardzo specjalistyczną w placówce terapeutycznej. Dopiero wtedy wiemy, jaki jest potencjał, jak one nabywają umiejętności i podejmujemy decyzję o przeniesieniu, jak będą miały pewien poziom umiejętności tych społecznych, do rówieśników neurotypowych. I tak u nas na przykład w placówce często jest. Każdego roku są przenoszone dzieci do placówek ogólnodostępnych.
Trzeba je wcześniej przygotować.
Tak jest. Trzeba przygotować, bo jeżeli by trafiły do takiej placówki, która nie specjalizuje się w pracy terapii osób z autyzmem, może to spowodować jeszcze większe wycofanie się tych dzieci i powstawanie wtórnych problemów.
Kwiecień będzie miesiącem, gdy oczywiście ten temat będziemy często przybliżać, a ta końcówka marca niech będzie czasem spokoju i refleksji przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi.